Drodzy bracia i siostry, jest różnica w podejściu do prawdy między podejściem filozofii greckiej a podejściem chrześcijańskim. Podejście filozofii greckiej było takie, że prawda jest po to, żeby o niej dyskutować, żeby ją rozważać, żeby prowadzić jakieś debaty czy spory między różnymi szkołami filozoficznymi. Tymczasem Pan Jezus powiedział, kto postępuje zgodnie z prawdą. Czyli prawdziwą siłą chrześcijaństwa jest to, że żyje się prawdą, że prawda jest przekładana na język codziennego życia. Apostoł Paweł poświęcił aż 11 rozdziałów w liście do Rzymian na objaśnienie podstawowych prawd biblijnych. I list do Rzymian jest, można powiedzieć, takim monumentalnym dziełem chrześcijańskim, gdzie podstawowe prawdy Boże są pięknie wyłożone. Jest tam pokazana grzeszność człowieka, pokazana grzeszność pogan, potem Żydów. Jest pokazane to, że w Chrystusie Bóg okazał cudowną łaskę, że człowiek, który chwyta się wiarą Zbawiciela, może pojednać się z Bogiem, już dziś mieć pokój w sercu i może pokonywać grzech w swoim życiu dzięki obecności Ducha Świętego w swoim życiu. A nawet może być tak, że nikt ani nic, żadne stworzenie go nie odłączy od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie Panu naszym, ponieważ Bóg jest z nim. Jeśli człowiek jest wierny Bogu, chodzi według ducha, a nie według ciała, może być pewny, że o ile trwa w Chrystusie, Bóg go zachowa dla swego niebiańskiego królestwa. Później apostoł Paweł w rozdziałach od 9 do 11 zajmuje się zbawieniem Izraela. Wskazuje, że faktycznie większość Żydów w pierwszym wieku trwała w zatwardziałości i nie chciała poznać Zbawiciela, ale zapowiada na czasy ostateczne taki gremialny zwrot narodu żydowskiego ku Chrystusowi, że w czasach ostatecznych oni także będą zbawieni. A w jego czasach apostoła Pawła tylko reszta, niewielka Żydów, uwierzyła w Pana Jezusa. I apostoł Paweł, 11 rozdział, kończy takim zawołaniem od 33 wersetu. O głębia bogactwa, mądrości i myśli Boga, jakże niepojęte są Jego wyroki i Jego drogi, jakże niezbadane. Bo któż poznał plan Pana, albo kto był Jego doradcą, kto zdawał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę. Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Tak apostoł Paweł podsumował cudowny plan zmiłowania, że i poganie, i Żydzi mają jedną drogę zbawienia z łaski Bożej, Bożej niezasłużonej przychylności, obdarzającej też mocą do dobrego życia, do nawrócenia, z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dzięki doskonałej ofierze dostarczonej przez Boga Ojca w Chrystusie. Dlatego apostoł Paweł przechodzi po wyłożeniu podstawowych nauk biblijnych do części praktycznej. I tak jest zbudowanych wiele jego listów, że pierw wykłada naukę biblijną, taką można powiedzieć doktrynę, jak to się mówi, a później przechodzi do praktyki. Mówi, jak mamy żyć w takim razie, bo teologia nie jest po to, żeby głównie ją rozważać, ale przełożyć ją na język, można powiedzieć, czynów, na po prostu sposób życia. I przeczytamy fragmenty z 12 rozdziału listu do Rzymian, które już są początkiem tej nauki praktycznej. Przeczytajmy na razie 12 rozdział, wersety 1 i 2, 12 rozdziału listu do Rzymian. Będę czytał według przekładu literackiego Piotra Zaręby, bo akurat dość jest zrozumiale oddane. Ja korzystam z różnych przekładów i czasami dobieram do danego kazania akurat taki przekład, który najbardziej żywo czy prawdziwie oddaje myśl. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To się czyta jako takie dość proste, zrozumiałe słowa, zwięźle podane, ale zobaczmy, że apostoł Paweł mówi, zachęcam was zatem. czyli nawiązuje do tego cudownego boskiego planu zbawienia, do tej wielkości i wspaniałości Boga widocznej w Jego miłosierdziu, Jego dobroci względem ludzkości przez dostarczenie Zbawiciela. I mówi, ze względu na miłosierdzie Boże was zachęcam, bracia. Oczywiście bracia w listach obejmuje też i siostry. Chodzi o wierzących ludzi. I zachęca nas do nietypowej sprawy. Bo w tamtym czasie znane były ofiary ze zwierząt, tak, w Izraelu, które ginęły po prostu. Składano ofiary na przykład z byczków, tak, czy z koziołków i je zabijano. A tu nie mamy złożyć ofiary ze zwierzęcia. Wiemy, raz na zawsze Chrystus złożył doskonałą ofiarę, ale mamy złożyć ofiarę z samych siebie i to żywą, świętą w dodatku, miłą Bogu. Co to oznacza? My mamy oddawać swoje ciała, czyli samych siebie całkowicie Bogu. Czy to jednorazowo się dokonuje? Na pewno porządne takie nawrócenie, oddanie się Bogu na początku naszego życia chrześcijańskiego jest bardzo ważne. Bo czasami ktoś zostawia za sobą jakiś ogon, na przykład jakiś niedobry zwyczaj, jakiś nauk i nie pozbywa się go w ciągu życia chrześcijańskiego, czy jakąś spaczoną filozofię dołącza do chrześcijaństwa i już sam początek jest taki wadliwy. Albo na przykład powierzchownie się nawraca tylko emocjonalnie i kiedy pojawiają się złe emocje, upada duchowo. Więc porządne oddanie się Bogu na początku jest ważne. Ale powiedzmy sobie szczerze, apostoł Paweł pisze w takim czasie teraźniejszym ciągłym. Więc każdego dnia, budząc się, rozpoczynając dzień, stoimy wobec takiego wyboru, czy rzeczywiście poświęcimy nasze życie Bogu tego dnia. Czy będziemy oddani. Czy będziemy żywi dla Boga, czy będziemy święci dla Boga, czy będziemy mili Bogu. Bo każdego dnia stoimy wobec różnych wyborów, wobec tego, czy na przykład wstaniemy trochę wcześniej, żeby się pomodlić, żeby może przeczytać fragment Pisma Świętego. Czy dany dzień przeżyjemy w duchu modlitwy, że cokolwiek się będziemy podejmować, będziemy prosić Boga o łaskę, o pomoc, żeby podołać tej pracy, żeby Bogu przynieść chwałę swoim zachowaniem w miejscu pracy czy w miejscu nauki. To jest wszystko bardzo ważne. I rzeczywiście Bóg pomaga w trudnych też sprawach. Mamy brata lekarza w naszym zborze. I wierzcie mi, że on bez modlitwy nie zaczyna. On jest profesjonalistą, on ma konkretne studia, ale on po prostu polega na Bogu. On ufa Bogu, że Bóg go obdarzy mądrością. Kiedyś miałem przyjaciela, doktora neurologii, który zmarł, bo to był starszy człowiek. I on powiedział mi, że on odczuwał wręcz nadprzyrodzoną pomoc Bożą przy stawianiu diagnozy. Że Bóg mu dawał mądrość w danej chwili, jaką diagnozę postawić. Ktoś powie, no tu brat Szymon to podaje przykłady jakieś takie odległe, nikt z nas nie jest lekarzem. Ale podam przykład bardziej prozaiczny. Mam przyjaciela, który zajmuje się elektromechaniką, elektryką i czasami dostawali maszyny nowe tam w zakładzie jego pracy, gdzie instrukcje były po chińsku. Liczono na ich doświadczenie, na ich mądrość, żeby sobie poradzili. I on po modlitwie nieraz przyjrzał się temu, rozpracował i potrafił to zrobić. To było dość podobne do poprzednich maszyn, ale trochę inne. I trzeba było modlitwy, żeby to rozpracować. Więc wierzmy, że każdego dnia stoimy wobec wyboru, czy powierzymy ten dzień Bogu, czy siebie powierzymy Bogu, będziemy Jego narzędziami błogosławieństwa dla innych. Na przykład żona błogosławieństwem dla męża, mąż dla żony, rodzice dla dzieci, pracy błogosławieństwem dla współpracowników, tak jak siostra opowiadała dzisiaj o swoich koleżankach. Więc mamy służyć Bogu i być Mu poświęceni. Dlaczego to takie ważne? Jest tu mowa o rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. My nie mamy tylko wiary sprowadzać do emocji. Również trzeba zatrudnić rozum i podejmować świadome decyzje. Emocje są bardzo ważne, żeby być sercem oddanym Bogu, ale też jest ważny rozum, żeby właściwie rozumować, żeby rozważnie postępować i świadomie dążyć do tego, żeby być błogosławieństwem dla innych, żeby też pełnić wolę Bożą, bo tu jest zaraz powiedziane, abyśmy nie naśladowali wzorców tego świata. Co Słowo Boże nazywa światem? Kiedyś zmartwiony jeden brat mi powiedział w Chrystusie, a jak ja lubię ten świat, te góry, te lasy, te morza i tak dalej, jeziora. To nie o to chodzi. Słowo greckie kosmos, tłumaczone na świat, oznacza faktycznie świat ludzki, świat stworzony, ale oznacza też w niektórych kontekstach świat wrogi Bogu. W pierwszym wieku tym światem wrogim Bogu był świat pogański, niepodatny na nawrócenie. Wszyscy ci, którzy odrzucali Mesjasza. I ta część świata żydowskiego, która też odrzucała Mesjasza. To byli ludzie, którzy znajdowali się pod władzą diabła i sprzeciwiali się chrześcijanom. Mieli inne wzorce, inne wartości, inne priorytety. I my nie mamy naśladować tych wzorców, przesiąkać tymi wzorcami tego świata, tymi zasadami, bo one mogą nas zgubić. Na przykład pęd za bogactwami materialnymi, żeby mieć więcej i więcej. Materializm taki rozpowszechniony na przykład jest szkodliwy. I tutaj trzeba na niego uważać. Wiadomo, że mamy prawo pracować i dbać o rodziny. Zakupy jak najbardziej są możliwe. Tylko chodzi o to, żeby nie dać się pociągnąć temu, żeby nie wpaść w taki przesadny rytm gonitwy za tymi wartościami materialnymi, bo można siebie zatracić. Można siebie w tym zatracić. Kiedyś, może już to mówiłem, gościłem u pewnego pastora. I ten pastor powiedział, że mają dom, który był przedmiotem budowy i zabiegów pewnego małżeństwa, ale tak bardzo się temu oddali i stało się to ważniejsze nawet od ich relacji, że w czasie budowy tego domu, wykańczania go, się rozwiedli. I potem sprzedali ten dom właśnie temu pastorowi. Więc czy naprawdę gra jest warta świeczki, jak to się mówi? Kiedyś miałem też przyjaciela, który miał hurtownię. I on tak się zaangażował w tą pracę, tak ciągle był przesadnie, można powiedzieć, aktywny w tym i zaczął się psuć jego relacje z żoną, że rozpadło mu się małżeństwo. To byli moi bliscy przyjaciele i bardzo to przeżyłem. Oni nie byli wierzącymi chrześcijanami, ale byli moimi przyjaciółmi. W każdym razie widzimy, że te wzorce tego świata mogą nas sprowadzić na manowce, dlatego musimy przeobrażać się nowym sposobem myślenia. Mamy przesiąkać Słowem Bożym i nasiąkać, nawadniać swój umysł i serce, abyśmy potrafili rozeznać, co jest wolą Bożą, co się Bogu podoba, a co nie, co jest dobre, przyjemne i doskonałe, co Bogu jest miłe. Bo rozeznawanie dobra od zła jest niezwykle ważną rzeczą, tym bardziej w tym czasie ogromnego zamieszania. 20 lat temu rozmawiałem z duchownym prawosławnym moim znajomym, który wtedy powiedział, że jest nadmiar informacji. A co by powiedział dzisiaj? Bo naprawdę jest nadmiar. Teraz prawie każdy zostaje youtuberem. Bardzo dużo jest ludzi, którzy chcą innych nauczać, czy spraw religijnych, czy medycznych, czy innych. Ostatnio dostałem filmik, gdzie doktor nauk humanistycznych wypowiada się na tematy farmakologiczne. I ludzie to łykają jak pelikany, jakby on był autorytetem. A to jest doktor nauk humanistycznych, więc co on wie o farmakologii? Więc widzimy, że ludzie się biorą za nauczanie, nie mając pojęcia. I są skrajne poglądy. Są skrajne poglądy w wielu sprawach, dlatego my musimy przede wszystkim dać się ukształtować nasz umysł, nasze serce, nasze usposobienie Słowem Bożym i przede wszystkim przykładem Chrystusa i Jego nauką, bo to jest centralne w całym Słowie Bożym. Ewangelię, właśnie Jego przykład i Jego nauka. Bo wtedy nie pobłądzimy. Kiedyś taka była moda w Stanach Zjednoczonych na takie, można powiedzieć, opaski na rękę WWJD. What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? Cały przemysł wokół tego był. Był film taki ciekawy o takim włóczędze, który trafił do pewnej miejscowości i był różnie tam traktowany. W każdym razie rzecz w tym, że warto się zastanowić, czy Pan Jezus pochwalałby to, co ja robię? Czy to jest zgodne z Jego przykładem i nauką? Czy zasiadłby na przykład ze mną do komputera i oglądał to, co ja oglądam w komputerze? albo przynajmniej nie miałby nic przeciwko temu. Czy pochwalałby rozmowę, którą odbywam? I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie apostoł Paweł wzywa w dalszej kolejności do takiej skromności w Kościele. Przeczytajmy dalej od trzeciego wersetu. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wyznaczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania, do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. To apostoł Paweł pisze, pamiętajmy, do zbiorowości, do kościoła w Rzymie. Klęską naszych czasów jest przesadny indywidualizm, gdzie każdy robi, co chce. Każdy, tak jak kot, chodzi własnymi drogami. A tymczasem ludzie pierwszego wieku mieli poczucie, że należą do czegoś większego, do pewnej wspólnoty. I to powinno też być naszym udziałem. Oczywiście mamy prawo do podejmowania osobistych decyzji i tak dalej, ale powinniśmy myśleć o tym, jak wpływamy na innych. Że moje decyzje nie są tylko moją sprawą, ale odbijają się po pierwsze na mojej więzi z Bogiem. Zastanówmy się przy podejmowaniu decyzji, jak to się odbije na mojej więzi z Bogiem. Po drugie, jak to też się odbije na innych? Czy ja zbuduję innych, zachęcę innych swoim przykładem, czy raczej ich zrażę tym, co zrobię? No i oczywiście własne sumienie. Czy jest to zgodne z sumieniem ukształtowanym na Słowie Bożym? I apostoł Paweł zachęca, abyśmy nie mieli o sobie wysokiego mniemania. Skromność chrześcijańska jest piękną cechą, żeby oceniać siebie skromnie, nie wywyższać się, bo pycha Bogu się nie podoba. Zresztą człowiek, który nie wie, czy dożyje jutra, bo może się już nie obudzić, stworzenie tak, można powiedzieć, kruche, o którym Jakub napisał, że jesteście jak para, która na krótko się ukazuje i znika. A apostoł Piotr napisał, cytując Izajasza, że jesteśmy jak trawa, która więdnie i usycha. To człowiek, który jest tak znikomym stworzeniem i tak zależne jest jego życie od tak wielu czynników, nie powinien nigdy się wywyższać. Zawsze powinien być wdzięczny Bogu za to, co Bóg mu daje. I teraz, tak jak w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale apostoł Paweł przyrównał Kościół do ciała, to znaczy jest to ciało Chrystusa złożone z wielu członków, tak jak nasze ciało też posiada wiele członków, tutaj też nawiązuje do tej ilustracji słownej i wyjaśnia, że wszyscy możemy przyczyniać się do budowania tego ciała. Po prostu róbmy to, co do nas należy, według naszych darów. Nie próbujmy sobie uzurpować innego daru, który nie jest naszym darem, ale róbmy to, co możemy. Na przykład jest tu wymienione, bo nie będę wszystkiego mówił, usługiwanie. Jeśli ktoś ma usługiwać w Kościele, to z poświęceniem, czyli z zaangażowaniem. Żeby to nie było tak, że na przykład ktoś jest w potrzebie w Kościele i widzi, a nikogo nie mogę poprosić, bo nikt się mną nie interesuje. I idzie do innego miejscowego kościoła, czy kontaktuje się z jakimś doradcą zupełnie z innego miasta. Muszą być ludzie jedni drugim oddani, ci, którzy usługują. To nie może tak być, że ktoś jest zaniedbany. Czyli musi być to zaangażowanie, to poświęcenie. Tak samo jeśli ktoś naucza, to naprawdę niech to będzie pouczające. Niech to będzie dla zbudowania Słowo Boże. Tak jak mnie brat Jan dzisiaj zbudował tym, co powiedział o sercu na wstępie. Chodzi o to, żeby to był konkretny pokarm. Bo zdarza się czasem, że w niektórych kościołach trudno usłyszeć takie dobre Słowo Boże. I w zasadzie jakieś są anegdoty opowiadane, ktoś opowiada, jak tam był na wczasach i jakoś ten czas leci, wypełniacze czasu są, ale mało konkretnego Słowa Bożego, więc to ma być pouczające. Dalej, ci, którzy zachęcają, niech podniosą na duchu innych. I naprawdę drogocenni w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy potrafią jeden drugiego zachęcić, podnieść na duchu. A są różne sytuacje, Na przykład są osoby w szpitalu. Czasami nawet nie mogą rozmawiać, bo mają aparat tlenowy, czy tam leżą, nie mają wygodnej sytuacji. Nawet wysłać jakiś werset biblijny, nawet jakieś dobre słowo, że modlę się za ciebie. Poza tym są starsze osoby, które się ucieszą z naszego telefonu, z naszej rozmowy, więc to jest bardzo cenny dar, podnoszenie innych na duchu. Tak samo wspieranie hojne innych, którzy są w potrzebach. Ja tutaj nieraz się przekonałem, że wasza wspólnota ma ludzi hojnych w waszym gronie, że czasami wysyłałem maile, że ktoś jest w potrzebie, trzeba kogoś wesprzeć, bo jeśli kogoś polecam, to takie osoby zaufane, które naprawdę są w potrzebie, nie są naciągaczami, to nie jedna z osób właśnie z waszej wspólnoty wspierała. I to jest dobre, tak mamy czynić. Poza tym miłosierdzie okazywać z całego serca, czyli być takimi prawdziwie współczującymi w działaniu, bo co to jest miłosierdzie? Dzisiaj to słowo jest nieznane albo niezrozumiałe. Miłosierdzie ma dwa aspekty. Jeden aspekt to jest przebaczenie, a drugi aspekt współczucie w działaniu. Czyli nie samo współczucie, no żal mi ciebie i nic nie robię, tylko współczucie, tak, żal mi kogoś, ale ja mu konkretnie pomogę w taki sposób, jaki jest dla tej osoby najlepszy. Także widzimy, że wspólnotowo możemy wykorzystać nasze dary, które mamy od Boga przez Chrystusa i przez Ducha Świętego, aby jedni drugim służyć i też, można powiedzieć, na zewnątrz też służyć, nie tylko w Kościele, ale też i poza nim. Ale apostoł Paweł przechodzi do praktycznych bardzo rad. Będziemy je po linijce czytać. Posłuchajcie tego, werset 9. Miłość niech będzie nieobłudna, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Prawdziwa miłość to jest prawda. Jak pisał apostoł Piotr, zakrywa mnóstwo grzechów. Czyli przykrywamy wiele rzeczy miłością. Jakieś nasze wady, no każdy z nas ma wadę jakąś. To po prostu z miłością podchodzimy do tego, nie rozdmuchujemy tego, nie robimy z igieł widły, prawda? Staramy się sobie przebaczyć, nawet jak jakieś są powody do skargi na brata czy siostrę. Ale tu jest zarazem powiedziane, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobrego. Więc miłość nie polega z drugiej strony na zamiataniu spraw pod dywan. Kiedyś w jednej miejscowości jeden ważny taki przywódca chrześcijański postanowił zmienić żonę na inną. Tamci wierzący ludzie, wszyscy pastorzy jak jeden mąż, dali dowód, że brzydzą się złem, lgną do dobrego. Na czym to polegało? Nie pozwolili, żeby taki człowiek mógł być w ich kościele. Nigdzie nie chcieli przyjąć tego człowieka. Musiał wyprowadzić się do innego miasta i źle świadczy o tym pastorze, który go przyjął. Przyjął go z tą drugą żoną pastor w innej miejscowości. A tam nie mógł liczyć i wiedział dobrze, że wszystkie kościoły miejscowe, a to było większe miasto, nie przyjmą kogoś takiego, kto, że tak powiem, wymienił żonę na nowszy model, jak to się mówi, brzydko. Także to by było obłudne, gdyby powiedzieli, tak bracie, przykrywamy miłością, tak, tu możesz sobie z drugą żoną chodzić. Nie ma czegoś takiego. Prawdziwa miłość nie jest obłudna, jest szczera i nie toleruje też bezprawia. Dalej czytamy, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Ogólnie można powiedzieć, że miłość w społeczeństwie zanika. Niedawno słyszałem o takim tragicznym wypadku, gdzie młody człowiek bardzo krwawił. Taki młody chciał mu pomóc i policjanci powiedzieli, a to nie ma co już tu robić, to już chyba nie ma co ratować. Ale ten młody człowiek był zdeterminowany, wybił szybę, taki Patryk, i chciał ratować tego młodzieńca, który był właśnie bardzo poraniony. No i prosił innych, żeby wezwali pomoc. Nie prosił o bezpośrednie zaangażowanie. Nikt nie chciał pomóc, wyobrażacie sobie? Tak nawet pośrednio, nie wchodząc tam, nie angażując się w to. Dzisiaj jest efekt taki, że ten młody człowiek dochodzi do zdrowia w szpitalu. Także modlitwy zostały wysłuchane, bo to syn ludzi wierzących. Ale robi się taka znieczulica. Czasami w kościołach też zanika ta miłość. No ważny jest też szacunek, żeby wyprzedzać się w tym okazywaniu szacunku. Tak jak list do Filipian to uzupełnia, mówiąc, że w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Więc ten szacunek, ta miłość braterska, to są bardzo ważne rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że w 2005 roku wyjechałem z wycieczką taką do Anglii, w okolice Leicester. Mieliśmy tam takie wykłady biblijne, zwiedzanie i byliśmy tak serdecznie przyjęci przez starsze osoby, które opiekowały się takim ośrodkiem chrześcijańskim, tak po prostu się zaangażowały, poświęciły, a potem, kiedy byliśmy w lokalnych kościołach rozsianych tam po okolicy, bo tam jest dużo tych kościołów, to też wszyscy nas bardzo życzliwie traktowali, mimo że Anglicy z natury nie są tacy wylewni bardzo. To po prostu spotkaliśmy się z taką dużą życzliwością, z takim właśnie braterskim podejściem. Mimo że tych ludzi nie znaliśmy wcześniej, to tak jakbyśmy ich znali 100 lat. Po prostu byli bardzo przystępni, bardzo serdeczni. Dalej czytamy: w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni w Panu, gotowi do służby. Bardzo ważna jest taka gorliwość, zaangażowanie, żeby nie ulegać strudzeniu, zniechęceniu, a robić to, co mamy robić dla Boga, z takim zaangażowaniem. Na przykład mam takiego dobrego znajomego brata w Bydgoszczy, Darka, który co miesiąc 200 listów pisze do więźniów, udzielając im porad biblijnych i wspierając ich w tym, żeby porzucili grzech, żeby rozpoczęli nowe życie. Stara się dla nich o kontakty po wyjściu z więzienia. Po prostu w niestrudzony sposób służy. Oczywiście nie każdy z nas dorośnie do takiego poziomu jak ten brat, ale on akurat jako samotnie mieszkający jest w stanie tak się zaangażować. Także każdy z nas może być gorliwy, może być oddany i nawet powinien być, bo czasem się zdarza, że w pracy zawodowej jesteśmy w stanie robić coś perfekcyjnie, z wielką gorliwością, wielkim taką pilnością. A czyżby dla Boga miało być gorzej to czynione? Tak jakoś na odwal, jak to się mówi popularnie? Nie, raczej z całego też serca. Dalej czytamy: w nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Bardzo potrzebna jest nam dzisiaj nadzieja. Ogólnie świat się robi coraz mroczniejszy. Jak widzimy, nawet ludzie, którzy do tej pory nie brali pod uwagę takich rzeczy jak koniec świata, czy powiedzmy załamanie się cywilizacji naszej, widzą to. Ludzie tracą nadzieję. Ja dowiedziałem się od takiego taksówkarza w Kozienicach, że około 10 jego znajomych między 20 parę lat, 30 parę, popełniło samobójstwo w ciągu ostatnich kilku lat. Więc jest naprawdę problem. Ludzie tracą nadzieję. Ja obserwuję też dział alkoholowy w Stokrotce takiej. Jak ludzie próbują się pocieszać tym alkoholem, a to złudna pociecha, drodzy. Dlatego trzeba mieć nadzieję, że przyjdzie Chrystus, że przyjdzie Królestwo Boże, że owszem, będą coraz gorsze czasy, ale przyjdzie Królestwo Boże. Musi być bardzo źle na świecie, żeby było bardzo dobrze. I musimy pocieszać nadzieją innych. Mamy być też w uciskach wytrwali. Teraz nie mamy prześladowań, ale niektórzy z nas mają jakieś trudne sytuacje, stresowe, przykre, może w miejscu pracy, może jakieś trudne relacje w rodzinie. Ostatnio przywołałem taki przykład, który znałem z dawnych lat, gdzie brat usługujący w kościele odwiedzał jedną rodzinę z ewangelizacją i zawsze był troszkę lekko pobity. Żona go biła, chrześcijanka. Więc no i takie rzeczy czasami się zdarzają. A my mamy być wytrwali w różnych doświadczeniach i nie załamywać się. W modlitwie też oddani. Modlitwa niesamowitą ma moc. Ja bardzo cenię w waszym kościele, że przykładacie wagę do modlitwy. To, co brat Jan opowiadał na początku, to świadectwo, że modlitwa została wysłuchana, gdzie człowiek był w beznadziejnym stanie. Dalej zachęcam was do tego. Ufajcie w moc modlitwy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I Bóg wysłuchuje modlitw nawet po dłuższym czasie, w trudnych sprawach. Musimy być wytrwali. Dalej czytamy: wspierajcie w potrzebach świętych. Oczywiście święci w pierwszym wieku to było takie zamienne określenie na wierzący, na uczniowie i tak dalej. Czyli po prostu ludzi wierzących, w tym sensie świętych, że nie jakichś bohaterów wiary, ale w sensie oczyszczonych krwią Chrystusa, pielęgnujcie gościnność. Bardzo ważne to jest, żeby jeden drugiego wspierał, żeby być gościnnym. Chciałbym przywołać przykład moich takich przyjaciół, których poznałem jeszcze będąc świadkiem Jehowy. Kiedyś oni potrzebowali, żeby ktoś im coś tam przetłumaczył z angielskiego, bo mieli przendoksero, bo oni od lat zajmują się działalnością taką reklamową i tak dalej. I no, znajomy zapoznał z nimi, że potrzebowali, żeby im ten materiał przetłumaczyć. Już pierwsze spotkanie z nimi, wyczułem od nich taką życzliwość, taką sympatyczność. Ja byłem świadkiem Jehowy już wątpiącym, trochę takim poszukującym. Oni powiedzieli, chyba się zaprzyjaźnimy. I do dzisiaj są moimi przyjaciółmi. I mnie gościli jako wątpiącego świadka, który no, nie mogłem sobie miejsca znaleźć. Nie wiedziałem, czy wyjść stamtąd, czy nie. A jeśli wyjdę, to czy będę miał gdzie służyć Bogu i tak dalej. Więc po prostu zawsze byli życzliwi. Nie przykładali wagi do jakichś eleganckich strojów. Zawsze tam była prostota, ale zawsze było serce dla gości. I chociażby skromny posiłek, a często u nich jest obfity posiłek, powiem szczerze, ale zawsze się podzielili. I rzeczywiście to jest miłe. W ogóle nasz naród słynął z gościnności w przeszłości i jeszcze nadal to można spotkać. To jest wspaniały zwyczaj, który Bóg pochwala i to jest miłe Bogu. I naprawdę tacy ludzie zagubieni, jak ja byłem wtedy jako świadek wątpiący, to doceniają. Ja wtedy zrozumiałem, będę też miał braci i siostry po wyjściu z organizacji. Stracę wszystkich przyjaciół tam, ale tu zyskam nowych. Rozumiecie, jakie to jest ważne dla człowieka? Tak samo jest ważne dla kogoś, kto zrywa z towarzystwem na przykład ludzi uzależnionych. Na przykład odrzucają go, mówią, stracony człowiek, już z nim nie wypijesz, ale tu zyskuje innych braci i siostry i czystych ludzi, trzeźwych ludzi, tak, wolnych czy od nałogu narkotykowego, czy alkoholowego, więc to jest bardzo ważne. Dalej czytamy, dobrze życzcie tym, którzy was prześladują, dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Dzisiaj, drodzy, jest ogromny hejt w internecie, ogromna nienawiść. Już same tytuły filmików na YouTube, na przykład dziennikarz taki, a taki masakruje posłankę tam PO czy tam innej tam opcji. Same te tytuły są tak drastyczne, tak przykre. Przecież masakra to jest skrzywdzenie kogoś poważne. To jest dokonanie poważnych obrażeń ciała. I takie bardzo drastyczne. I jest dużo tej agresji, dużo takiej agresywności. I jedni drugich przeklinają, jedni drugich potępiają. My mamy błogosławić. Nawet tych, którzy nie są życzliwi. Ja muszę powiedzieć, że mój taki stary, dobry znajomy, muzyk zespołu Kult, powiedział o mnie tak, że wiesz co, Szymon, jest dużo hejtu w internecie, a ty chociaż zmieniłeś barwy klubowe, to szanujesz dawnych klubowiczów. Tak powiedział, że mam szacunek dla świadków Jehowy. Mimo, że stamtąd odszedłem, to nie wieszam na nich psów. Owszem, z czym się nie zgodzę, jestem w stanie to wykazać, jakie są błędy w doktrynie, w organizacji. Natomiast nie ma u mnie jakiejś nienawiści, nieprzebaczenia, mściwości. A dużo takich negatywnych emocji jest w internecie. Pamiętajmy, że my mamy błogosławić, a nie przeklinać. Jesteśmy pod łaską. Jesteśmy pod łaską. Bóg okazał nam takie miłosierdzie. Dlaczego mielibyśmy my, skoro Bóg z takim błogosławieństwem do nas wyszedł, mielibyśmy przeklinać innych. Dalej czytamy, radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Ktoś mnie kiedyś zapytał, no tam zmarła blisko osoba, nie wiem co powiedzieć, jak ich odwiedzę tam po pogrzebie. Ja mówię, słuchaj, nawet nic nie mów. Po prostu towarzysz im, bądź z nimi, płacz z płaczącymi, tak. Także nieraz nie trzeba za dużo mówić, nie trzeba na siłę pocieszać. Kiedyś byłem na pogrzebie, gdzie ktoś powiedział, no tak, syn już wcześniej zmarł, teraz ojciec, no bo synowi było samotnie tam w niebie i teraz ojciec do niego dołączył. Takie pocieszanie na siłę nic nie daje, to takie kombinowanie. Po prostu lepiej nic nie powiedzieć albo przytoczyć jakiś może werset biblijny z psalmu czy wyrazić taką miłość, zaproponować pomoc jakąś niż właśnie na siłę takie pocieszanie, takie wiecie, grubo ciosane, że tak powiem. Jeszcze zobaczmy dalej kawałek. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Powinniśmy być wyrozumiali. I to wzajemnie. Nie tak, że ja oczekuję od wszystkich, żeby byli wyrozumiali wobec mnie, ale ja nie, już nie jestem. Nie, wyrozumiałość jest ogromną zaletą. Ogromną zaletą też w małżeństwie. Kiedy prowadzono ankiety naukowe, jeśli chodzi o kobiety, to pierwsza cecha dobrego męża to wyrozumiałość. I rzeczywiście to jest bardzo ważne. Ważne jest też w Kościele, żebyśmy rozumieli, że nie jesteśmy doskonali. Kościół to nie jest społeczność jakichś wybranych doskonałych, tak, elita takich najlepszych. Kościół jest też szpitalem, gdzie leczymy się z naszych grzechów, z naszych słabości, z jakiejś ułomności, gdzie potrafimy sobie wybaczyć i po prostu sobie pomóc. Gdzie też przyjmujemy życzliwie syna marnotrawnego, jeśli taki wraca. Bo czasami się tak zdarza, że ktoś z rodziny czy coś pobłądził i nie smucimy się, jak on wraca, ale cieszymy się. Tak jak Słowo Boże mówi, że większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych. Czytamy też, że mamy się skłaniać do tego, co skromne, nie uważać siebie samych za mądrych. Nie wiem, czy znamy sytuację T. Bookera Washingtona. To był czarnoskóry człowiek, który został wykładowcą akademickim. W czasach, kiedy to jeszcze było nietypowe. I pewnego razu on szedł ulicą i jedna taka dystyngowana dama powiedziała: chodź tu, chłopcze, mi tam pomóż, węgiel wnieść, czy jakąś tam inną pracę. On zakasał rękawy, to zrobił. Potem dowiedziała się, kim on jest i dała dużą sumę na uczelnię, w której uczył ta dystyngowana dama. On się nie wstydził pracy fizycznej. On nie wstydził się skłaniać do tego, co skromne. Był taki wspaniały chrześcijanin, Józef Prower, żydowskiego pochodzenia, który był wybitnym skrzypkiem, mógł zrobić karierę międzynarodową, ale powiedział, że jak się nawrócił on, to się nawrócił jego skrzypce i pewnych utworów on już nie będzie grał. I ten brat był tłumaczem literatury chrześcijańskiej, kaznodzieją i tak dalej, ale on pracował też fizycznie. On się nie wstydził roznosić butelek z mlekiem po bielsko-białej, jak była taka potrzeba, żeby tak dorobić. Więc widzimy, że powinniśmy być skromni, powinniśmy nie wynosić się nad innym. Dalej czytamy: nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Tak łatwo przychodzi nam odpłacanie złem za zło. Ale może trochę skrócę. 21 werset mówi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężać dobrem. Kiedy odpłacamy złem za zło, tworzy się diabelski krąg, diabelskie takie błędne koło, bo zło goni zło i dalej następuje zło. A kiedy my to przerywamy, odpłacamy dobrem za zło, to po prostu przerywamy udaremniamy zamysł diabła. Diabeł ucieka przed pokorą. Na przykład jeśli, powiedzmy, ktoś nam mówi coś przykrego, nawet powiedzmy w rodzinie może się zdarzyć, że żona powie mężowi coś przykrego, to niech ten mąż nie odpowie jakimś brzydkim słowem, tylko powie: niech Cię Bóg błogosławi, kochana. I już udaremnia zamysł diabła. Diabeł ucieka przed pokorą. Albo na przykład między braćmi jakiś konflikt, po prostu dążyć do pokoju, pogodzić się, nie mścić się, nie odpłacać złym za zło. Diabeł ucieknie. Nie będzie miał nic do powiedzenia. Także drodzy, podsumowując, Bóg nie po to dał nam Biblię, nie po to dał nam Słowo Boże, nauki Chrystusa i apostołów, żeby głównie o tym rozmawiać. Owszem, rozmawiać jest dobrze. Można się niesamowicie budować. I jest potrzebna dyskusja też. Są potrzebne książki, wykłady i tak dalej o Słowie Bożym. Ale przede wszystkim musimy przejść od słów do czynów. Pan Jezus powiedział, że wtedy będziecie błogosławieni, jeśli będziecie czynić to, co wam nakazuje. I powiedział też coś takiego: błogosławieni są raczej ci, którzy Słowa Bożego słuchają i strzegą go. I apostoł Paweł jest przykładem praktycznego duszpasterza. Pokazał nam wiele praktycznych aspektów takiego życia chrześcijańskiego. Ja podałem tylko niektóre przykłady. Na pewno wam się skojarzy wiele innych przykładów z życia, gdzie możemy się zastosować do tych rad. Wierzę, że w mocy Ducha Świętego, chodząc na co dzień z Bogiem, możemy dorastać do tego wzorca. I będziemy błogosławieństwem dla innych, w naszych rodzinach, w miejscu pracy, dla sąsiadów. Możemy być takim naprawdę dobrodziejstwem dla innych, chodzącym w Duchu Bożym, w łasce Bożej. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.